domu najlepiej. Audycja Izy Serafin.
Dziś o tym, jak czasami trudno być mamą, zwłaszcza tuż po narodzinach dziecka. Właśnie o tym opowiada bohaterka naszego reportażu pod tytułem Szczęście ty moje. Tego reportażu można posłuchać jeszcze raz po 22. No cóż, wydawałoby się, że ten cudowny moment w naszym życiu powinien być początkiem czystego szczęścia. Oto rodzi się nasze kochane, wyczekiwane dziecko, a my czujemy nie wiadomo dlaczego, nieokreślony lęk, jesteśmy przygnębione, przerażone, że sobie nie poradzimy, ogarnia nas niemoc, czujemy się bezradne i wyczerpane. Wydaje się, że nie jesteśmy w stanie nawet poradzić sobie z takimi codziennymi obowiązkami, nie mówiąc już o tej szczęśliwości wynikającej z macierzyństwa. To mogą być objawy depresji poporodowej, która dotyka kilkunastu procent młodych mam. I nie mówimy tu o obniżeniu nastroju, które pojawia się często po narodzinach dziecka, mniej więcej u 75% kobiet, ale o poważnym problemie, jakim jest depresja poporodowa właśnie. I o tej depresji, i o tym smutku, zwanym też baby bluesem, będziemy dziś rozmawiać z naszym ekspertem, psycholog Joanną Nitkiewicz-Powichrowską. Proszę koniecznie zostać z nami.
W domu najlepiej.
To nie jest tak, że rodzi się dziecko, a my jesteśmy szczęśliwe, pełne energii, no to teraz bierzemy się do pracy. Jest cudownie, wspaniale. Okazuje się, że 75% kobiet odczuwa taki smutek, powiedzmy to delikatnie rzecz ujmując, po narodzinach dziecka. Skąd się to bierze? To hormony?
Częściowo możemy oczywiście zrzucić to na hormony, bo rzeczywiście organizm matki się zmienia. Zmienia się praca naszych hormonów, ponieważ skończyła się ciąża i już jesteśmy po porodzie. To jest jedyna przyczyna, chociaż nie przeceniałabym wagi hormonów, bo z tym nasz organizm sobie po prostu radzi samodzielnie. Nie musimy w to ingerować. Natomiast no, narodziny dziecka to też bardzo duża zmiana w życiu każdej rodziny, nie tylko matki. To oczywiście zależy od tego, czy mamy już dzieci, czy już mamy takie doświadczenia jak narodziny, jakie są nasze relacje z mężem, w ogóle jakie są relacje w rodzinie. Też zależy od tego, w jakim momencie życia jesteśmy, czy jesteśmy też zadowoleni z pracy, czy mamy ustabilizowaną sytuację życiową, też materialną, czy są wokół nas osoby, które będą nas wspierać, czy czujemy się po prostu szczęśliwi, zadowoleni, no i przede wszystkim bezpieczni.
Ale czasami to też wiąże się z naszymi wyobrażeniami. No jak sobie macierzyństwo wyobrażamy? Rodzi się dziecko, które położymy do pięknego łóżeczka, to dziecko będzie tam grzecznie spało, będzie tak jak na filmach. Ja je wezmę do karmienia, dziecko będzie się uśmiechać, ja dziecko odłożę do łóżeczka, dziecko będzie spało, ja w tym czasie będę wypoczywać. A się okazuje, że no nie, rodzi się małe dziecko i ma na przykład kolki. Rodzi się dziecko, które na przykład nie chce ssać piersi i kobieta zastanawia się, co jest nie tak. No może to jest mój problem. Więc to też często wiąże się z naszym wyobrażeniem o tym macierzyństwie. Zwłaszcza jeśli to jest pierwsze dziecko, my wyobrażamy sobie to macierzyństwo jako pełnię szczęścia.
No i rzeczywiście tak jest i powinniśmy wyobrażać sobie jako pełnię szczęścia, bo inaczej nikt by się nie zdecydował na posiadanie dzieci. Natomiast rzeczywiście te wyobrażenia, które mamy z okresu ciąży, to oczywiście zależy od tego, co słyszymy w naszym otoczeniu. Bo albo jesteśmy przekonywani, że to będzie cudowny moment i żadne trudności nas nie spotkają, bo tym się na przykład dzielą nasi przyjaciele czy członkowie rodziny, albo wyobrażamy sobie, że będzie tak strasznie, że my sobie nie poradzimy z tymi wyzwaniami, a dzieci, no trudno przewidzieć ich zachowanie. Jedne są takie, że rzeczywiście śpią całą noc, inne jednak się budzą.
Są bardzo absorbujące.
Większość się budzi, ma kolki, chce być przy rodzicach. My też bardzo często naczytaliśmy się różnych informacji z książek, więc albo robimy dokładnie tak jak w podręczniku i wtedy denerwujemy się, gdy coś nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami bądź też zaleceniami. Jesteśmy też bardzo niepewne tej roli. Często w naszym otoczeniu są osoby, które mówią, jak lepiej, jak powinno się wychowywać dziecka, kiedy stosować różne zabiegi, kiedy nie, więc mamy doradców i ci doradcy też mogą być dobrzy i źli, pomocni albo nie. Więc rzeczywiście ta rzeczywistość staje się taka mało przewidywalna i musimy się nastawić, że może być inaczej niż my sobie wyobrażamy i myślę, że najboleśniejsze jest właśnie to zderzenie rzeczywistości z oczekiwaniami. Chociaż nie chciałabym, żeby to brzmiało jak straszenie przyszłych mam, czy mam, które właśnie mają dzieci, które się urodziły, ponieważ czasami zaskoczenie może być pozytywne i nasze wyobrażenia są negatywne, a okazuje się, że to dziecko jednak śpi, jednak je i jednak my się czujemy coraz bardziej kompetentni w roli mamy i myślę, że to jest najważniejsze, żebyśmy powoli nabierały takiego przeświadczenia, że jednak dam radę, że jednak jestem dobrą mamą przede wszystkim, bo dobra mama to taka, która jest obecna, ale taka, która też jest szczęśliwa i o tym często zapominamy i albo się zatracamy w obowiązkach i w ogóle nie odchodzimy od dziecka, nie dajemy sobie pomóc, nie korzystamy z pomocy innych osób, które bardzo chętnie często pomagają, prawda? To w nas jest taki lęk, że ktoś nie dopilnuje, że nie zadba tak, jak my chcemy o dziecko, albo mówione nam jest, że mama musi być cały czas przy dziecku i w ogóle nie może go opuszczać. I wtedy rzeczywiście, jeżeli nie śpimy w nocy, jeżeli jesteśmy przemęczone, jeżeli dodatkowo jeszcze chcemy sprostać wszystkim obowiązkom, które dotychczas wykonywałyśmy, no to może być to trudna sytuacja.
I to może spowodować właśnie to obniżenie nastroju. Ten to tak może... zwany baby blues.
Tak, to bardzo często powoduje obniżenie nastroju, ponieważ zwyczajnie brakuje nam sił na taką zwykłą codzienność, prawda? No jednak potrzebujemy tych 6-7 godzin snu, o które ciężko jest przy małym dziecku i dlatego no, byłoby naprawdę korzystne dla matki, dla dziecka, w ogóle dla całej rodziny, gdyby ktoś inny nas w tej opiece nad dzieckiem wspomógł, czyli na przykład, żebyśmy mogły się trochę przespać, żebyśmy mogły wyjść do fryzjera, czy na zakupy, czy porozmawiać z koleżanką, po prostu wyjść i się troszeczkę zrelaksować i zapomnieć o tym, że to jest takie trudne i takie ważne, bo często te nasze wyobrażenia są takie przygniatające, prawda? My rzadko w tym momencie słuchamy siebie, tego, że na przykład jestem zmęczony, albo że potrzebuję oddechu, że to też oznacza, że jestem dobrą mamą, nie tylko wtedy, kiedy jestem cały czas przy dziecku, ale przede wszystkim, kiedy jestem spokojna, kiedy mamy prawo też do tego, żeby się źle czuć, ponieważ my sobie często odmawiamy prawa do tego, że mogę mieć gorszy nastrój, bo przecież urodzinom dziecka towarzyszy też wiele niepokoju, więc może nam się chcieć popłakać, pobyć samej, albo też zwyczajnie przytulić się do kogoś, żeby jednak ten czas był takim czasem, kiedy mamy poczucie, że jesteśmy razem, że to nie tylko ja urodziłam dziecko i spada na mnie cały ciężar odpowiedzialności, ale są osoby, na które na pewno mogę liczyć, albo które mnie wspomogą, więc tutaj jest ogromna rola też członków rodziny, męża, też starszych dzieci często, babć, które bardzo dobrze, że są blisko nas i niekoniecznie oczekujemy od nich tego, żeby nam doradzały, jak to należy przywijać dziecko, ale na przykład oczekujemy i myślę, że to jest bardzo duża pomoc, żeby właśnie pobyły z tym dzieckiem, żeby pozwoliły nam zadbać o siebie, a przynajmniej odpocząć przez moment. To już bardzo dużo.
I z tym obniżeniem nastroju to można w sumie sobie poradzić. To wydaje się często no, taki naturalny stan po porodzie. Jeśli ta młoda mama to sobie uświadomi, jeśli o siebie zadba, jeśli zadba o to, żeby jednak zaangażować innych członków w rodzinę.
W ogóle, jeżeli sobie da prawo do tego, że mogę mieć nastrój. Że dobra mama to nie jest osoba, która jest cały czas szczęśliwa, zadowolona, nie przeżywa żadnych smutków, frustracji, bo często mamy takie wyobrażenie, że dobra mama to taki 100% perfekcjonista, który wszystko wie, na wszystkim się zna, nie ma żadnych wątpliwości. Bardzo często też otoczenie mówi nam takie trudne rzeczy, na przykład, że to nasza wina, że na przykład nie mamy pokarmu, albo że źle to robimy, prawda?
Albo, że nasze dziecko częściej płacze niż inne dzieci, na przykład, tak, że jest niespokojne, tak, na spacerze, że nie lubi jeździć samochodem jak inne dzieci, że śpi za mało albo za dużo.
Bardzo szkodzi właśnie to porównywanie, albo przytaczanie przykładów z życia innych osób, w ogóle porównywanie dzieci, że skoro jakieś dziecko spało całą noc, no to znaczy, że my zrobiliśmy jakiś błąd, bo nasze nie śpi, prawda? Dzieci są bardzo różne, o tym trzeba pamiętać. zauważyć. I naszym takim podstawowym obowiązkiem, i tu bym powiedziała obowiązkiem, jest obserwacja, poznawanie, czego ono potrzebuje, jakie ono jest. Więc gdybyśmy się troszeczkę bardziej skupili na tym dziecku, ale w takim pozytywny sposób, czyli jestem ciekawy swojego dziecka, chcę je poznać, chcę wiedzieć, jakie ono ma ulubione właśnie aktywności, kiedy ono potrzebuje naszej obecności, a kiedy jej wręcz nie potrzebuje, kiedy ono się uspokaja, a kiedy ono jest smutne. Gdybyśmy zadawali sobie więcej pytań, to przy takim dobrym rozpoznaniu, czego nasze dziecko potrzebuje, też poczujemy się pewni jako rodzice, prawda? I tutaj też ogromny apel do członków rodziny, właśnie do takich ekspertów rodzinnych, jakimi są najczęściej dziadkowie, żebyśmy nie podcinali gałęzi młodej mamie, żebyśmy nie porównywali, nie strofowali, też nie wyrażali się z pozycji takiego eksperta, który wie lepiej, ponieważ tak naprawdę każda mama najlepiej zna swoje dziecko. To taki apel właściwie pojawia się, żeby jednak zaufać swojemu takiemu naturalnemu instynktowi macierzyńskiemu, który jednak się w nas może nie jest od początku, ale się doskonali, że jeżeli będę uważna, jeżeli będę słuchać, jeżeli będę empatycznie nastawiona do swojego dziecka, ale też nie będę zapominała o sobie, to na pewno nie ma szansy, żeby zrobić coś złego albo skrzywdzić nasze dziecko.
Niestety pojawiają się też poważniejsze problemy i wtedy już nie mówimy o obniżeniu nastroju. Wtedy to już nie jest tak zwany baby blues, ale pojawia się coś takiego, co się nazywa po prostu depresją poporodową. Właśnie o tym opowiada bohaterka naszego reportażu, Szczęście ty moje. Po narodzinach dziecka ogarnia ją straszny lęk, przerażenie. Czuje się bezsilna, bezradna. Słyszałam o takich przypadkach, że kobiety w takiej już cięższej depresji poporodowej, tuż po urodzeniu dziecka, potrafią chodzić po klatce i proponować sąsiadom mycie okien na przykład. Nie wiadomo z jakiego powodu zostawiają dziecko same bez opieki.
Tak. Boją się wziąć na ręce bardzo często. W ogóle nie dotykają własnego dziecka. To już jest naprawdę taki sygnał alarmujący, ponieważ rzeczywiście małe dziecko potrzebuje takiej ciągłej obecności. No i jednak opieki systematycznej. A dzieci są różne, mają bezdechy, mają kolki, są głodne, trzeba je przewinąć, więc to wymaga już takiej baczniejszej obserwacji i też pomocy ze strony członków rodziny, jeżeli dzieją się takie niepokojące rzeczy. Czasami się w małym procencie, ale już na oddziale położniczym zdarza się, że kobieta w ogóle unika kontaktu z własnym dzieckiem, czy nie bierze jej na ręce.
Czasami je krzywdzi niestety.
Czasami niestety krzywdzi. Czasami płacze tak mocno, że właściwie jest tylko na tym skoncentrowana, że w ogóle nie potrafi wykonać najprostszych czynności przy dziecku. To jest sytuacja alarmująca i jeżeli to jest oddział w szpitalu świeżo po urodzeniu, to najczęściej wychwytują lekarze położnicy. Mam taką nadzieję też, że tak się dzieje i wtedy potrzebne są leki, farmakoterapia, konsultacja psychiatryczna, nie dlatego, żeby stwierdzić chorobę psychiczną, tylko żeby właśnie stwierdzić, czy to nie jest depresja poporodowa w takim bardzo ostrym stanie i czy nie wymaga to pomocy już specjalistycznej, prawda?
Z czego to się bierze? Czy na tę depresję poporodową narażone są te kobiety, które wcześniej miały z tym problemy? Wcześniej na przykład borykały się z depresją albo z takimi poważnymi stanami lękowymi. Czy to po prostu tak nagle może pojawić się nie wiadomo skąd po porodzie?
To jest sytuacja dosyć skomplikowana, więc takiej jednoznacznej odpowiedzi nie ma. Rzeczywiście osoby, które wcześniej chorowały na depresję albo miały poważne stany lękowe, bądź też jakieś poważne zaburzenia osobowości, są bardziej narażone na tą depresję poporodową, ale nie jest to reguła, czyli nie musi być tak, że ktoś, kto miał depresję po urodzeniu dziecka, ta depresja się nasili, ponieważ jest też sporo przypadków, że osoba, która chorowała na depresję w tym pierwszym okresie po urodzeniu dziecka właśnie w cudowny sposób nie ma depresji i bardzo dobrze opiekuje się dzieckiem i dopiero kiedy dziecko właściwie już mamy nie potrzebuje tak w codziennym takim funkcjonowaniu, ta depresja z powrotem wraca. Więc to jest sprawa indywidualna, natomiast na pewno nasza psychika, odporność psychiczna, czasami bardzo trudny poród też może wyzwolić taką silną reakcję depresyjną wtedy, kiedy on jest bardzo dramatyczny, gdzie zagrożenie jest matki albo dziecka, albo bardzo silny ból towarzyszy porodowi, tak silny, że jest to prawie nie do zniesienia. No, różne sytuacje mogą wywołać reakcję depresyjną i to wymaga diagnozy, konsultacji medycznej. Jeżeli to nie jest od razu lekarz psychiatra, to dobry lekarz rodzinny, prawda, pediatra jest w stanie wychwycić takie.
To są objawy dość charakterystyczne.
Objawy są charakterystyczne, tak jak w depresji. Najczęściej takie osoby po pierwsze nie chcą mieć kontaktu z dzieckiem albo przeżywają taki patologiczny, bardzo silny lęk, że mogą zrobić dziecku krzywdę albo że nie potrafią dobrze się nim opiekować i ciągle sprawdzają, na przykład stoją przy łóżeczku, sprawdzają, czy dziecko śpi, czy oddycha, czy coś się dzieje, obsesyjnie je ważą. No różne to są objawy. Wymaga to pewnej uwagi i takiego wsparcia ze strony członków rodziny. Jeżeli zauważymy, że coś takiego rzeczywiście dzieje się z kobietą, która właśnie urodziła dziecko, że ona jest apatyczna, że ona nie może wstać z łóżka, że ona nie wykonuje swoich takich właściwie naturalnych czynności, czy jak karmienie, ubieranie, zajmowanie się dzieckiem i boi się kontaktu z tym dzieckiem, to to powinno wzmóc naszą czujność, ale w takim zakresie, żeby poobserwować, czy ta osoba rzeczywiście radzi sobie, czy potrzebuje naszego wsparcia, bo nie każda depresja poporodowa jest tak silna, że wymaga farmakoterapii. Czasami bliski kontakt z mężem, czy z osobą, która może wesprzeć młodą mamę w tym wychowywaniu i opiece nad dzieckiem, powoduje, że po tych pierwszych miesiącach, przeważnie są 3 miesiące po porodzie, i układ hormonalny wraca do równowagi i kobieta staje się pewniejsza w opiece nad dzieckiem, więc jeżeli będzie miała wsparcie, jeżeli będzie właśnie regularnie też odpoczywać, bo stany depresyjne też mogą wywołać taki zaburzony rytm dobowy, prawda, czyli jak my bardzo mało śpimy, nie jemy, nie dbamy o siebie, no to jeżeli mamy pewną skłonność do takich reakcji, to może zaburzenie tego naturalnego rytmu też spowodować reakcję depresyjną albo wręcz wywołać epizod depresyjny i wtedy rzeczywiście już nie czekając na to, aż wystąpią jakieś bardzo silne objawy, dobrze jest skorzystać z konsultacji lekarskiej, chociażby po to, żeby to zweryfikować, żeby sprawdzić, czy to przypadkiem nie jest reakcja depresyjna, czy wręcz depresja. Natomiast kobiety też się wstydzą, że taka reakcja w ogóle wystąpiła, ukrywają to, ponieważ często słyszymy, że to jest wina tej osoby, albo że coś z nią nie w porządku. I chyba największy problem to jest to, że osoby nie chcą tego pokazać, ukrywają to, często męczą się samotnie, nie śpią w nocy, rano są też zmęczone, więc niezbyt dobrze potrafią sobie poradzić z tymi obowiązkami, co budzi ich poczucie winy, poczucie takiej bezradności, też czasami obwinianie ze strony członków rodziny, więc tutaj też ogromny apel do członków rodziny. Jeżeli widzimy, że coś niepokoi, no to pomoc, której potrzebuje ta osoba, to przede wszystkim wsparcie, czyli jednak pomoc w tym, żeby ta osoba uwierzyła, że może być dobrą matką, że radzi sobie z obowiązkami i też nawet wspólne pójście do lekarza, czy skonsultowanie, zanim ta osoba trafi do lekarza, powiedzenie o tych objawach, które nas niepokoją, zaufanemu lekarzowi, na przykład rodzinnemu na początku, prawda, żeby on wyraził swój pogląd, być może spotka się z tą naszą mamą, żeby ocenić, na ile to jest ryzyko tej depresji i potem wspólne pójście do specjalisty, też tłumacząc tej osobie, że to się po prostu zdarza i że tak naprawdę my nie możemy czuć się odpowiedzialni za to, że zachorowaliśmy, ponieważ no, nikt z nas nie wywołuje choroby i tutaj jest tak samo, to jest taka sama choroba jak każda inna, bardzo uciążliwa, bardzo też wstydliwa, gdzie my po prostu potrzebujemy osób życzliwych, które powiedzą nam, jak można pomóc, czy jak można polepszyć sytuację naszą i też dziecka, prawda? Bo jest takie mylne przekonanie, chyba najbardziej krzywdzące, że jeżeli mama właśnie ma tę depresję poporodową, to znaczy, że o, może nie kocha dziecka, może go nie chciała, może coś tam. Takie krzywdzące interpretacje, które no tak naprawdę bez znajomości osoby są nieuzasadnione, krzywdzące i bardzo bolesne. No i taka mama, która być może słyszy takie trudne informacje, no na pewno nie jest zmotywowana, żeby coś z tym robić, raczej żeby to ukrywać. Więc jeżeli my ją otoczymy troską, ale taką troską, życzliwością, a nawet czasami stanowczością, żeby jednak pójść do specjalisty, to naprawdę jest to pomoc.
Poza tym też lansowany jest taki obraz matki perfekcyjnej, prawda? Tak, matki celebrytki, które tydzień, dwa po porodzie są szczuplutkie, piękniutkie, mają na rękach piękne, uśmiechnięte dziecko, wysprzątane mieszkanie, są szczęśliwe, ćwiczą od razu, podejmują pracę, więc taka matka myśli sobie, no ja jestem kiepska, no ja jestem beznadziejna. No
bardzo często niestety w mediach, czy w prasie kobiecej tak zwanej, są lansowany taki model matki, która radzi sobie ze wszystkim. Na pewno jest to nieprawdziwy obraz, ale właśnie nasza rola, żeby o tym też przypominać, że to jednak jest prasa, że to jednak są media, że to...
Kreacja jest
kreacja.
Trochę.
I tak jak Photoshop poprawia urodę, tak no raczej, a bym powiedziała nawet dobrze świadczy o matce, że ona nie wygląda tak perfekcyjnie w porodzie, bo po prostu nie ma zwyczajnie na to czasu i my musimy i sobie, i naszym bliskim przypominać, że tego nie oczekujemy od mamy. Dobra mama to nie jest mama, która wygląda jak pani z okładki i która jest zawsze szczęśliwa, nigdy nie jest zmęczona i zawsze wie, co robić, bo to jest po pierwsze nieprawdziwy obraz, po drugie, no ja osobiście jako psycholog bardziej bym się bała o takie osoby w sensie ich przyszłości, czy sprawowania opieki nad dzieckiem, bo jeżeli ja nie słyszę siebie, nie widzę, co się ze mną dzieje, też nie dopuszczam, że coś może być nie tak, to potem to samo będę być może stosować wobec swojego dziecka. I ono też będzie musiało być takie perfekcyjne i na przykład będzie mogła tylko płakać od godziny 15 do 16, co jest nierealne. Więc nasze dzieci też, mając mamę, która przeżywa ich chwilę smutku, zwątpienia, uczy się, że to jest naturalne, że człowiek jest każdy niepowtarzalny, reaguje tak, jak reaguje, a naszą rolą, jeszcze raz podkreślę, jest to, żeby się wzajemnie poznać, polubić, poczuć bezpiecznie i wtedy ta opieka będzie rzeczywiście bardziej przyjemna, czy mniej obciążająca i zaczniemy się cieszyć macierzyństwem, bo docelowo no właśnie pojawia się nowy człowiek i my się tym powinniśmy cieszyć, ale to nie znaczy, że mamy 100% ze wszystkim sobie radzić, bo tak po prostu się nie zdarza. No może w bajkach, ale w bajkach też raczej aż takiego modelu perfekcyjnego nie mamy. To nasza kultura bardzo często współczesna taką jednak presję wywiera na przyszłych matkach, na matkach, które już urodziły i dlatego potrzebujemy wsparcia i wzajemnej życzliwości, żeby no może właśnie zaufać sobie i powiedzieć, jestem dobrą matką, albo taki jest termin z psychologii, który ja bardzo lubię, wystarczająco dobrą matką.
Tak, pamiętajmy, nie perfekcyjną, tylko wystarczająco dobrą matką i to wystarczy.
I to wystarczy. I tego dziecko nasze potrzebuje, nasze dziecko potrzebuje naszej obecności.
Bardzo dziękuję. Psycholog Joanna Nitkiewicz-Powichrowska była dziś naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Pogody ducha życzymy wszystkim młodym mamom i nie tylko.
Tak, solidaryzujemy się z wami, też jesteśmy mamami i też wiemy, że nie zawsze jesteśmy zadowolone, szczęśliwe, wyspane, no i pełne energii. I to też jest dobrze, bo nasze dziecko też ma do tego prawo w przyszłości.
W domu najlepiej.